Witam was ponownie, zgodnie z obietnicą już bez długiej przerwy. Dzisiaj znów przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i zajmiemy sprawą, której na polskim YouTube jeszcze nie było, a przynajmniej nie na kanałach True Crime. Temat został mi podrzucony w komentarzu przez jedną ze słuchaczek, za co serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że propozycje najlepiej przesyłać mailem na zanimzaśniesz@gmail.com, ponieważ w komentarzach mogę ich po prostu nie odnaleźć w późniejszym czasie. Historiom o zbrodniach często przypisuje się jakąś nazwę, ze względu na nietypowe okoliczności zdarzenia. I dzisiaj mamy do czynienia właśnie z taką historią. W mediach przedstawia się jako dziewczynę w beczce, ale ja opowiem wam o Rainie Marroquin, zanim zaśniecie. Raina Marroquin urodziła się w Ameryce Południowej, a dokładniej w Salwadorze, w roku 1941. Do 1966 roku żyła w swojej ojczyźnie, gdzie zdążyła już wyjść za mąż. Niestety, związek nie zdołał przetrwać. Nie wiadomo, czy to nieudane małżeństwo, czy może sytuacja ekonomiczna, lub zwykłe marzenie, ale kobieta postanowiła wyemigrować, jak spora grupa latynoskiej społeczności, do Stanów Zjednoczonych. W nowym miejscu rozpoczęła naukę w szkole mody, pewnie z myślą o rozwoju kariery w tym kierunku. W trakcie nauki podjęła również pracę w nowojorskiej fabryce Melrose Plastic, gdzie produkowano sztuczne rośliny ozdobne. Dziewczyna pozostawała ciągle w kontakcie z rodziną w Salwadorze. Regularnie wysyłali do siebie listy. Wszystko było w porządku do 1999 roku, kiedy kontakt z Rainą się urwał. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie młodej dziewczyny służbom w Salwadorze. Zamieścili oni również ogłoszenie w gazecie El Salvador, gdzie podali informację o zaginięciu młodej latynoski mieszkającej w Nowym Jorku. Jak można się domyślić, na niewiele się to zdało. Kobieta zdążyła przepracować w Melrose około 3 lat. Później zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Przed zaginięciem podobno inni pracownicy zauważyli, że Raina była w ciąży, przez którą zaczęły krążyć pewne plotki. Poza tym nie udało mi się znaleźć wielu informacji na temat życia Rainy w Stanach Zjednoczonych. Poza pewnym istotnym faktem, ale o tym za chwilę. W 1999 roku Ronald Cohen, właściciel domu w Jerry Hall w stanie Nowy Jork, sprzedał go za $455,000 i zobowiązał się usunąć wszystkie swoje rzeczy z nieruchomości przed przybyciem nowego właściciela. 2 września 1999 roku zatrudniona przez niego ekipa do przeprowadzek zajmowała się przewiezieniem jego rzeczy. Okazało się, że fachowcy nie byli w stanie zabrać wszystkiego i zostawili w domu ważącą około 160 kg beczkę, która według opisu zawierała substancje chemiczne. Według pracowników ciężar oraz zawartość zmusił ich do zorganizowania specjalnego transportu w kolejnych dniach. Ronald zdenerwował się ze względu na tę sytuację. Nie ma się co dziwić. Pewnie chciał już zakończyć temat przeprowadzki, a okazało się, że jedna beczka pokrzyżowała jego plany. Próbował ją przesunąć samodzielnie, ale szybko zorientował się, że faktycznie nie jest to możliwe. Mężczyzna postanowił sprawdzić, co znajduje się w beczce. Dla was nie będzie to zaskoczeniem, ale Ronald był mocno zdziwiony, kiedy zobaczył wyschniętą ludzką rękę, wciąż pokrytą skórą, a do tego but na wysokim obcasie, który był modny jakieś 30 lat wcześniej. Wszystko znajdowało się w plastikowym granulacie i było pokryte zieloną, lepką substancją. Były właściciel domu nie sprawdzał reszty zawartości i zdecydował się na jedyne, słuszne rozwiązanie. Oczywiście poinformował o znalezisku odpowiednie służby. Tym sposobem beczka trafiła do biura koronera hrabstwa Nassau, gdzie zbadano jej wnętrze. sprawdzeniu zawartości beczki okazało się, że znajduje się w niej ciało kobiety. Ciężko było ustalić tożsamość ofiary, dlatego podano szczegóły, które udało się potwierdzić, a tych nie było wiele. Stwierdzono, że kobieta była młoda, drobnej budowy i miała ciemne włosy. Ten opis nie powala, ale na szczęście sekcja zwłok dostarczyła śledczym jeszcze trzy istotne informacje. Po pierwsze, dziewczyna zginęła w wyniku uderzeń tępym przedmiotem w tył głowy. Po drugie, w chwili śmierci była w zaawansowanej ciąży. Nosiła w brzuchu ciało nienarodzonego chłopca, który mierzył już 43 cm. Po trzecie, jej uzębienie wskazywało na nietypowe zabiegi stomatologiczne, które według ustaleń mogły zostać wykonane w Ameryce Południowej. Trzeba przyznać, że badanie ciała dało sporo wskazówek służbom, ale to nie one okazały się najistotniejsze. W beczce znaleziono również książkę adresową, a właściwie to, co z niej zostało. Dla widzów niepamiętających takiego przedmiotu dodam, że kiedyś ludzie zapisywali w takiej książce swoje kontakty, na przykład adresy czy numery telefonów. Gnijący papier nie pozwalał na odczytanie zapisków, ale tutaj wykazali się eksperci medycyny sądowej. Dzięki usunięciu wilgoci, powiększeniu i, jak mówi jedno ze źródeł, porównaniu widm obrazów, udało się uzyskać sporo danych. Nie znalazłem szczegółów na temat ostatniej metody, więc jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat, zapraszam do dzielenia się nią w komentarzach. Pierwsza partia kontaktów nie pomogła śledczym. Te osoby zmieniły już dawno adres zamieszkania i numery telefonów, więc nie udało się do nich dotrzeć. Najważniejsze jednak było to, że odczytano imię i nazwisko właścicielki książki adresowej. Była to właśnie Reina Marokin. W laboratorium wciąż trwały prace nad odczytaniem kolejnych kontaktów z książki. Tymczasem śledczy podjęli decyzję o zbadaniu innego tropu. Chodziło o beczkę, w której znaleziono ciało, a dokładnie jej właściciela. Chyba nikt wtedy nie myślał, że będzie to tak łatwe. Ustalono producenta tego pojemnika. Była to firma z Linden w stanie New Jersey. Ta konkretna sztuka opuściła linię produkcyjną w 1965 roku i została przetransportowana do producenta farb, a potem sprzedana wraz z zielonym pigmentem w firmie Melrose Plast. W beczce oprócz ciała, granulatu i zielonej cieczy znaleziono coś jeszcze. Były to plastikowe liście. Zaczęto przeprowadzać wywiad wśród mieszkańców okolic w Jericho. Policji szybko udało się ustalić, że poprzednim właścicielem tej posesji był Howard Elkins, który w latach 60. XX wieku był współwłaścicielem wspomnianej firmy produkującej sztuczne rośliny. Mowa oczywiście o fabryce Melrose Plastic. Zaczęto szukać Howarda. Był to jedyny poważny trop, jaki śledczy wtedy posiadali. W międzyczasie z laboratorium nadeszły bardzo dobre wieści. Eksperci odczytali kolejny numer telefonu. Tym razem był to kontakt do przyjaciółki Reiny, Katie Andrade. Biorąc pod uwagę przydatność poprzednich informacji z książki, sam numer telefonu jeszcze niczego nie gwarantował. Na szczęście okazało się, że po 30 latach numer wciąż jest aktywny i co najważniejsze, Katie dalej była jego właścicielką. Kobieta zgodziła się pomóc policji w rozwiązaniu sprawy, a trzeba przyznać, że znała sporo istotnych faktów. Dodam tylko, że dane Howarda Elkinsa również znajdowały się na badanym w laboratorium papierze. Według Andrade, dziewczyny poznały się w Fundacji Joanny D'Arc na Manhattanie. Była to organizacja, która na początku swojej działalności pomagała samotnym francuskim kobietom radzić sobie na emigracji. W późniejszym czasie fundacja zaczęła pomagać wszystkim samotnym kobietom z zagranicy. W jednym ze źródeł pojawiła się również informacja, że Katie i Reina były w jednej grupie podczas nauki angielskiego w szkole językowej. W każdym razie przyjaciółka ofiary znała ją, kiedy rozpoczynała pracę w Melrose, a obie mieszkały w pokojach wspomnianej fundacji. Jednak kiedy Reina zaszła w ciążę, przeprowadziła się do mieszkania w New Jersey. Miało ono być opłacane przez ojca dziecka, ale dziewczyna nie zdradziła jego tożsamości swojej przyjaciółce. Powiedziała jej natomiast, że ten mężczyzna jest żonaty, ale liczy na to, że zostawi dla niej żonę i zajmie się swoją nową rodziną. Czas mijał, a Howard nie wykonał ruchu, którego oczekiwała jego kochanka. Zaistniała sytuacja nie odpowiadała młodej kobiecie i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Emocje i strach przed zostaniem samotną matką w obcym kraju wzięły górę. Reina zdecydowała się powiedzieć żonie Howarda o romansie jej męża oraz jego dziecku. Zadzwoniła do domu Elkinsów i zrealizowała swój plan, ale zdała sobie sprawę, że nie był to najrozsądniejszy ruch z jej strony. Po zakończonej rozmowie z panią Elkins skontaktowała się z Katie. Podobno wpadła w panikę. Powiedziała przyjaciółce, że ojciec dziecka chce przyjechać ją zabić za to, co zrobiła. Nie wiadomo, czy rozmawiała z nim przez telefon po rozmowie z jego żoną, czy może domyślała się tego ze względu na wypowiedzi lub zachowanie Howarda we wcześniejszych sytuacjach. Katie potraktowała słowa Reiny poważnie i postanowiła się udać do jej mieszkania w New Jersey. Na miejscu nie zastała dziewczyny, ale sytuacja była dziwna. Nie brakowało jej rzeczy. Został nawet płaszcz, który Reina powinna założyć, gdyby wyszła z mieszkania, a na kuchence znajdowało się wciąż ciepłe jedzenie. Przypomina to inną sprawę, polską sprawę, dotyczącą zaginięcia Małgorzaty Szabatowskiej, o której opowiadałem. Dla zainteresowanych widzów z YouTube link u góry w formie kart, natomiast dla słuchaczy ze Spotify link będzie w opisie. Różnica polega na tym, że tutaj można się domyślić, co się stało. Katie twierdzi, że czekała na przyjaciółkę przez kilka godzin w nadziei, że wróci do mieszkania. Kiedy zorientowała się, że tak się nie stanie, postanowiła zgłosić sprawę na policję. Niestety, policjanci nie przyjęli zgłoszenia, ponieważ dziewczyny nie były spokrewnione. W tym momencie wszystko wskazywało na postać Howarda Elkinsa. Był właścicielem domu w Jericho od jego powstania w 1965 roku do 1972 roku, kiedy dom zakupił Ronald Cohen. Jego dane znajdowały się w książce adresowej Reiny, znalezionej w beczce razem z ciałem, a beczka została zakupiona w 1965 roku przez firmę Melrose Plastic, której współwłaścicielem był wtedy Howard, i znaleziono ją na terenie domu w Jericho. Elkins po sprzedaniu swojego domu w stanie Nowy Jork przeprowadził się razem z żoną Ruth do Boca Raton na wschodnim wybrzeżu Florydy. Śledczy postanowili odwiedzić podejrzanego w jego nowym domu, do czego doszło 9 września 1999 roku. Howard był mocno zdziwiony wizytą dwóch nowojorskich detektywów, ale początkowo współpracował i odpowiadał na ich pytania. Mężczyzna przyznał, że miał romans ze swoją pracownicą, ale nie pamięta, jak ona wyglądała, czy nawet jak miała na imię. Na pytanie o tajemnicze zaginięcie Reiny Marroquin w 1966 roku, Elkins odpowiedział, że nie ma pojęcia, co się z nią stało. Jak można się domyślić, mówił również, że nie wie nic o znalezionej beczce. Nie ma pomysłu, skąd znalazła się u niego w domu. Znajdowała się ona w przestrzeni pod pomieszczeniem dobudowanym z tyłu domu. Przestrzeń powstała, ponieważ nowy pokój miał być na poziomie salonu i kuchni. Dlatego wykonawcy musieli zbudować dodatkowe niskie pomieszczenie, które pozwoliło na odpowiednie umiejscowienie pokoju. Howard trzymał się wersji, że nie miał tam po co zaglądać. Detektywi poprosili go o próbkę materiału genetycznego, ale spotkali się z odmową. W trakcie tej rozmowy Howard odebrał telefon, dzwoniła RUW. Po zakończeniu połączenia poprosił śledczych o opuszczenie posesji, ponieważ ma do załatwienia ważne sprawy razem z żoną i nie chce jej niepokoić ich wizytą. Na odchodne detektywi dodali, że następnego dnia zjawią się z nakazem pobrania próbki DNA. Po wizycie policjantów Elkins udał się do jednego ze sklepów sieci Walmart, gdzie zakupił strzelbę. Mężczyzna nie wrócił do domu na noc. Następnego dnia, czyli 10 września 1999 roku, rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Niestety, wieczorem syn Howarda znalazł swojego ojca martwego w garażu jego przyjaciela. Znajdował się w swoim Fordzie Explorer, pozycji siedzącej ze strzelbą między nogami, z lufą wycelowaną w głowę. Zmarł od samobójczego strzału. Śmierć Howarda Elkinsa nie zmieniła wiele w śledztwie. Badanie porównawcze materiału genetycznego mężczyzny oraz nienarodzonego dziecka dało wynik 99,93% zgodności. Potwierdziło to, że były kochanek Rainy miał motyw. Dodatkowo zeznania przyjaciółki Rainy zdawały się potwierdzać tą teorię. Samobójstwo tylko utwierdziło śledczych w tym przekonaniu. Przypuszczają oni, że bał się reszty życia w więzieniu za swój czyn sprzed 30 lat. Po zakończeniu śledztwa służby zjawiły się również w domu rodzinnym zamordowanej dziewczyny, aby przekazać ustalone fakty oraz poinformować o możliwości przekazania ciała. Raina Marokin spoczywa na terenie swojej ojczyzny. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej historii, tym razem zaproponowanej przez jedną ze słuchaczek. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, a w szczególności tej pani. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sprawie i koniecznie polecajcie kanał znajomym, jeśli podobają się Wam moje filmy. Do usłyszenia.